od nowego roku to pierwszy raz tutaj na tym miejscu stoję, bo to tak się złożyło. Także braciom chciałem serdecznie też za zaufanie podziękować. Postaram się, na ile Pan pozwoli, z tej usługi należycie wywiązywać. Nie, może za długo nie będę dzisiaj mówił, ale z takim tematem związanym właśnie z pamiątką chciałbym usłużyć. Ewangelia świętego Jana, 6 rozdział sobie cały przeanalizujemy i później to z tego rozdziału wynika. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteśmy razem z tłumem żydowskim gdzieś tam nad Jeziorem Galilejskim, na górze, na której siedzi Pan z apostołami. Ten lud, który chodził za Panem, to chodził, bo oczekiwał dobra od Niego i zawsze, kiedy wokół Pana był, to te dobro otrzymywał. Nie zawsze w głowie mieli to, aby dowiedzieć się, co Pan Bóg sobie życzy, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, chcieli widzieć cuda, ale jak popatrzymy na ten lud, to bardzo często po prostu szli tam, aby się iść. Możemy sobie Palestynę sprzed tych 2000 lat wyobrazić. Bieda, bieda, jeszcze raz bieda. Za kawałek chleba ludzie musieli ciężko pracować, a nie zawsze go mieli. I też kiedy taki tłum raz do Pana się zbliżył, to może nie w tym miejscu, ale Pan patrząc na ten lud, to mówi, że się go co? Użalił. Po prostu widać było, że to biedota, że ludzie potrzebujący pomocy, pociechy, a w pierwszym rzędzie kawałka chleba. I Pan Jezus w tym momencie chce sprawdzić swoich uczniów, swoich apostołów i mówi, zobaczcie, jako wielki tłum jest. Jakże go nakarmimy. I to jest taka może krótka wizytówka apostołów, że raczej nie byli chytrzy. Bo Filip się odzywa, no za 200 groszy, mamy 200 groszy, ale za 200 groszy to wszystkim co? Nie starczy. Ale ten sam fakt, że on gotowy jest te 200 groszy wydać, to może ich oszczędności były, ta sakiewka, której tam, którą może Judasz wtedy już wnosił, ale są gotowi tych ludzi nakarmić. To pokazuje bardzo dobrą stronę apostołów, jest też nauką dla nas, że jeżeli biedę widzimy, jeżeli potrzebujących ludzi widzimy, to nie powinniśmy kalkulować i zastanawiać, ale to rękę wyciągnąć. Okazało się, że było tam pachole, które miało 2 chleby i 5 rybek. I te 4000 ludzi, kiedy usiadło, Pan Jezus pobłogosławił ten pokarm. Uczniowie łamał, dawał uczniom, roznosili. Okazało się, że starczyło wszystkim. Mało tego, że starczyło, że zostało jeszcze 12 koszy. Lud był zachwycony. I na drugi dzień po tym fakcie przyszli na to miejsce, ale Pana nie znaleźli. Pana nie znaleźli, bo w tym momencie było coś takiego, że Pan Jezus widział, że lud w euforii, że został najedzony, że widział cud, bo zrozumieli, że cud, to chcieli go uczynić królem. Więc uszedł na górę. Ale oni, lud pilnował apostołów i zauważyli, że ci apostołowie wsiedli w łódź i wyruszyli przez Morze Galilejskie, gdzieś z okolic Tyberiady, popłynęli do Kafarnaum. Rano przybyły też inne łodzi, szukali Pana, ale Pana nie znaleźli. Wsiadł więc lud w łódki i popłynęli. Domyślili się, że Pan tam żył w tym czasie, mieszkał w okolicach Kafarnaum. Tam z Kafarnaum pochodził Piotr. Jego, można powiedzieć, prawa ręka. Więc ruszyli w tą stronę. I rzeczywiście Pana znaleźli z apostołami. I jakże się dziwili. Mówi, Panie, skąd się tutaj wziąłeś? Było to dla nich niezrozumiałe. Skąd Pan Jezus tam się wziął? Przecież odprowadzali apostołów i widzieli, że do łódki z apostołami Pan Jezus co? nie wsiadł. My, czytając Ewangelię, wiemy, że Pan Jezus znalazł się tam, że kiedy apostołowie płynęli, to On wszedł po morzu. Burza szalała straszna, ale On rzekł do apostołów, aby się nie bali, ale ufali. Wsiadł do nich, do łodzi, uciszył ten tumult i razem dopłynęli. Poszukiwanie Jezusa przez lud izraelski w głównej mierze było natury materialnej. Jeżeli raz zostali nakarmieni, to czemu mają nie zostać nakarmieni drugi raz? Pan Jezus się im wcale nie dziwił, ale daje im przestrogę, że mówi: szukacie mnie nie dlatego, że chcecie coś osiągnąć, posłuchać rady, co Pan Bóg wam chce przekazać, co ja wam chcę przekazać, ale szukacie mnie dlatego, że zostaliście nakarmieni. Jest to opisane w Ewangelii świętego Jana, właśnie w 6 rozdziale od 22 do 26 wersetu. I daje im taką radę, która jakże bardzo, myślę, jest nam również potrzebna, że mówi: szukajcie pokarmu, nie który ginie. Bo ten pokarm codzienny, owszem, jest potrzebny, abyśmy żyli. Ale sprawujcie sobie pokarm, który nie ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam daje Syn Człowieczy, albowiem tego Syna Człowieczego, czyli mnie, zapieczętował Bóg Ojciec. A zapieczętował go w jaki sposób? Poprzez zesłanie Ducha Świętego tam nad Jordanem. Ta przestroga jest jak najbardziej aktualna i dzisiaj dla nas, że często jakże uganiamy się za tym codziennością, za naszą pracą, za to, aby nasze domy, nasze stoły były zapełnione, niczego nam nie brakowało. Ale przy tej codziennej pogoni jakże często zapominamy o tym chlebie, o tym pokarmie, który ginie. Że może mniej czytamy, mniej zastanawiamy się nad Ewangelią i te słowa, które Pan Jezus skierował do tego ludu izraelskiego, jak najbardziej są aktualne i po 2000 lat i zawsze były. Że nie tylko to, co jemy, co potrzebujemy na co dzień, ale sprawy duchowe są może ważniejsze od tego, co potrzebujemy na co dzień. Bo Pan Jezus później apostołom kiedyś powiedział, że jeżeli we mnie wierzycie, jeżeli ufacie w Pana Boga, to nie martwcie się o dzień jutrzejszy. To może tak ładnie napisane, ale jeżeli mamy chociaż odrobinę wiary, zaufanie względem Pana Boga, to szczególnie w dobie obecnej, kiedy tam rzeczywiście kryzys szaleje, kiedy ludzie pozostają bez pracy, kiedy martwimy się o to, czy to pracę będziemy mieli, to jednak warto wspomnieć te słowa Pana Jezusa, abyśmy się nie martwili. Abyśmy całe staranie, całe martwienie na Niego wrzucili, bo dzień jutrzejszy będzie martwił się o swoje potrzeby. A Pan mówił, że nawet włosy na głowie naszej są policzone. Że jeżeli będziemy z Nim, jeżeli będziemy przy Nim trwali, to nawet w tym codziennym życiu Bóg Ojciec przez Chrystusa, Pana naszego, będzie nam błogosławił. Żydzi, widząc cud, mówią, że Panie, jeżeli Ty rzeczywiście jesteś tym, dla którego się podajesz, to ukaż nam znowu cud. Mówi, myśmy słyszeli wielki, widzieli cud, ojcowie nasi nam to przekazali, że kiedy ojcowie nasi chodzili po puszczy, to Mojżesz dał im co? Mannę. Jedli chleb z nieba. Ale jakże bardzo się tutaj znów mylą, bo Pan Jezus ich wyprowadza z błędu. Mówi, nie Mojżesz wam ci dał ten chleb, ojcom waszym. Ale kto to dał? To Bóg Ojciec dał ten chleb. I dlatego my też w codziennym naszym życiu musimy często się zastanawiać, że mamy ten codzienny chleb, te codzienne błogosławieństwo. I często nie doceniamy faktu, że to nie naszymi rękami się stało. Tak nam się wydaje, że to naszymi rękami się stało. Że to naszą pracą. Ale musimy pamiętać, że wszystko, co mamy, to wszystko mamy od Stwórcy, od Boga Wszechmogącego. Dlatego uczmy się też tej pokory i często zwracamy uwagę może na innych, na naszych braci, na naszych przyjaciół, a o Panu Bogu zapominamy, że jednak dzięki Niemu żyjemy, że dzięki Niemu egzystujemy i wszystko, co mamy i co posiadamy, to jest Jego i to od Niego jest. Pan Jezus mówi, żądacie cudu, a przecież wczoraj widzieliście wspaniały wielki cud. Wczoraj widzieliście, że 4000 ludzi zostało nakarmionych 2 chlebami i tam 5 rybkami. A wy wciąż doszukujecie się cudu. Chcecie pomniejszyć rangę tego, co żeście widzieli i wskazujecie na Mojżesza, że wasi ojcowie jedli mannę na puszczy. Ale pamiętajcie, że jedli i co? I pomarli. A ja wam chcę tutaj dać chleb, który gdy będziecie spożywali, to nigdy co? Nie umrzecie. Prawdziwy chleb, który ja wam pragnę dać, który wam pragnie dać Ojciec Niebieski, to zstępuje z nieba i daje żywot wieczny i to jest Chrystus. Nie mogę okularu dawać. Jedno lepsze, drugie gorsze. Albowiem chleb Boży ten jest, który zstępuje z nieba i żywot daje światu. Wtedy mu rzekli, Panie, daj nam zawsze tego chleba. I rzekł im Jezus, jam ci jest on chleb żywota. Kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Proszę zwrócić, bracia, uwagę, że tu Pan Jezus jeszcze sposób mówi taki prawie że wyraźny. Ja jestem tym chlebem żywota. Ja zstąpiłem od Ojca z nieba. Potem apostoł Paweł, Piotr, przepraszam, kiedy stał przed wieloma tysiącami Żydów, to mówił, że nie masz żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia danego ludziom pod niebem, przez które mogliby być zbawieni, jak tylko imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. To, że Pan Jezus jest tym chlebem żywota, który zstępuje z nieba, i które Pan Bóg daje, to Bóg, Pan Jezus to podkreśla, mówi, widzieliście moje dzieła, chodzicie za mną, dotykacie codziennie, cuda widzicie, ale wciąż co? Nie wierzycie. Widzieliście mnie, a nie wierzycie. Pan Jezus mówi, nie, że widzieliście mnie jako osobę, ale wciąż patrzycie, co ja czynię. Widzieliście wczoraj ten cud nakarmienia 4000. Nie tak dawno, kiedy już uleczyłem ślepego, chromego i tak dalej, to wszystko wam jest za mało. Wy wciąż domagacie się jakiegoś cudu, którego nawet gdybym wam to uczynił, to i tak wierzyć nie będziecie. Ale pamiętajcie, mówi, że wszystko, co mi daje Ojciec, to do mnie przyjdzie. A tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucam precz. Bom stąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moją, ale wolę onego, który mnie posłał. Tutaj Pan Jezus podaje Żydom olbrzymią tajemnicę, że do Niego, chociaż możecie za mną chodzić, patrzeć, to tak naprawdę do mnie może przyjść ten, na którego swoją pieczę, rękę położy Bóg Ojciec. Pan Jezus mówi, że do mnie nikt nie może przyjść, którego Ojciec nie pociągnie, ale wy macie Ojca słuchać. Macie patrzeć w proroctwa, które On zostawił w swoich świętych księgach, bo one na mnie wskazywały. I jeżeli będziecie tego szukali, to może być tak, że Pan Bóg się zlituje i do mnie was przyprowadzi. A ja jestem, jak mówi w innym miejscu, dobrym pasterzem, że kogokolwiek Ojciec do mnie przyprowadzi, to co? Ja nikogo nie zgubię. Ja o każdego będę dbał. I potem w modlitwie arcykapłańskiej, kiedy się modlił, to mówił, że Ojcze, dziękuję Ci za tych, któryś mi dał ze świata, że wszystkich, których mi dałeś, to ja zachowałem i nikt nie zginął oprócz tego jednego, który mnie zdradził. Potem Pan Jezus zaczyna coraz mówić do Żydów coraz trudniejszym językiem. To tak było, jak w innej Ewangelii jest napisane, kiedy czynił cuda, kiedy mówił, opowiadał, a coraz bardziej widział ich zatwardzenie. Kiedy na jawny cud nadmówili, że mocą Belzebuba to czyni, to mówi, że przestał do nich jawnie mówić, ale od tego momentu zaczął im wszystko opowiadać w podobieństwach i w przypowieściach. Apostołowie nieraz się dziwili i mówili, czemu im mówisz w podobieństwach? A temu im mówię w podobieństwach, aby widząc, nie widzieli, słyszeli, a nie zrozumieli. Okazało się, że nie dla każdego z tych, co za nim chodzili, ta łaska Boża miała być dostępna. Ale kto chce, kto ufał, kto do Pana Jezusa przystępował, ten mógł go zrozumieć. Pan Jezus tłumaczy, że On przyszedł tutaj z nieba na ziemię, aby czynić nie wolę swoją, ale wolę tego, który go posłał, czyli Ojca. I tłumaczy, na czym ta wola Ojca polega. A ta wola Onego, który mnie posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Nie abym to, ale abym to wzbudził w on ostateczny dzień. A ta jest wola Onego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Całe sedno Ewangelii. Pan Jezus tutaj Żydom wykłada, że Jego jest przyjście po to, aby nie tylko oni, ale wszyscy, co do Niego przychodzą, to mieli co? W przyszłości żywot wieczny. Może nie teraz, ale przyjdzie taki ostateczny dzień, kiedy ja Go, was wszystkich wzbudzę do życia wiecznego. Kiedy Żydzi się w to wsłuchują, to coraz trudniej zrozumieć słowa, które Pan Jezus do nich mówi. Bo Pan Jezus mówi jak coraz trudniejszym językiem. Cały ten rozdział później podsumowuje i mówi tak. Mówił o sobie, że jest chlebem, który stąpił z nieba. Ten jest on chleb, który z nieba stępuje. Jeśli by go kto jadł, to co? Nie umrze. Jam ci jest chleb, on żywy, którym z nieba stąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. Wadzili się wtedy Żydowie, między sobą mówiąc, jakoż ten może nam dać ciało swoje ku jedzeniu. Rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Kto je ciało moje, a pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Kto je ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Całe te rozważania Pan Jezus sumuje prostą mową, czy trudną? Bardzo trudną. Widzimy, jak z początku jeszcze tak w miarę wyraźnie mówił do tych Żydów. Tak patrząc, że nie rozumieją go, nie wierzą, że tylko po głowie im chodzi ten materialny dobrobyt, to, że zostali nakarmieni i znów na to czekają. To zaczyna do nich mówić coraz twardszym językiem, który powoduje to, że Żydzi najpierw co? Zaczynają szemrać. Werset 40 tam mówi tak. I szemrali Żydowie o nim i rzekli, jam jest on chleb, który z nieba stąpił. Jak on jest człowiek? Przecież znamy jego ojca i jego matkę. Ojciec jego Józef. A on mówi, że on jest chlebem. A potem mówi, mało tego, że jeżeli nie będziecie jedli ciała mego i nie będziecie pili krwi mojej, to nie będziecie mieli żywota w sobie. Proszę braterstwa, to są naprawdę trudne słowa. Kiedy po 2000 lat my je nawet czytamy, to czy otworzy ktoś Ewangelię, to powie tak jak Żydzi, że to jest co? Trudna to jest mowa, któż jej słuchać może. Z powodu tych słów, które Jezus powiedział, najpierw szemranie. Te przemranie przerodziło się w kłótnie, w rozprawianie w wersecie 52, że wadzili się wtedy Żydowie między sobą mówiąc, jakoż ten może nam dać ciało swoje ku jedzeniu. W końcu uznano, że jego słowa są trudne do zrozumienia, do przyjęcia. Że to jest mowa, której mało kto jest w stanie wysłuchać. Wreszcie okazało się, że te słowa stały się barierą nie do przebycia również dla uczniów i dla apostołów. I wielu z nich, którzy do tej pory z Panem chodziło, odeszło już z nim więcej co? Nie chodzili. Często w życiu jest tak, że jeżeli czegoś nie rozumiemy, coś do nas nie dociera, do naszego zrozumienia, to jesteśmy gotowi, no tak jak Żydzi, postąpić. Trudna to jest mowa. Któż jej słuchać może? I odejść. I często robi się życiowy błąd, bo odchodzi się od źródła prawdy. Od tego, co może w tym momencie było niezrozumiałe, ale to coś w sobie mieści olbrzymią głębię i prowadzi rzeczywiście do żywota wiecznego. Przecież wystarczyło Pana może spytać, podejść. Tak jak kiedyś apostołowie to uczynili, że nie rozumiemy tego. Wtedy Pan Jezus by im to wytłumaczył. Tymczasem Pan Jezus, kiedy ci odeszli, to trochę łagodzi swoją wypowiedź. Ale najpierw pyta apostołów i mówi, Izali, i wy chcecie odejść? A wtedy odzywa się ten, który zawsze stał w pierwszej linii, Piotr, dla którego Pan był wzorem i który, podejrzewam, tak samo jak i ci uczniowie i ci Żydzi, nie rozumiał tego, co Pan mówił. Ale wierzył, że to jest mistrz, że to jest Zbawca świata. To on kiedyś potem nie za długo powie, że ty jesteś, on Syn Boga żywego. A tutaj mówi i odpowiada na pytanie Pana, Izali, wy chcecie odejść? Panie, a do kogo pójdziemy? Oni już niejako byli bez wyjścia. Wcześniej mówi Piotr, myśmy, Panie, wszystko co zostawili, łodzie, domy, rodziny, poszliśmy za Tobą, co nam za to będzie. A tu mówi, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Podejrzewam, tak jak przed chwilą mówiłem, że Piotr nie rozumiał, tak jak wszyscy inni, co Pan Jezus chciał im powiedzieć, że kazał im jeść ciało i pić krew. Przecież picie krwi, ciała, jedzenie, to było obrzydliwością w narodzie izraelskim. Kto takie rzeczy czynił, to zasługiwał na karę śmierci. A tu Pan mówi także trudne rzeczy. Ale ta miłość i ta pieczęć, którą Bóg Ojciec na sercach apostołów położył, kiedy Pan się modlił i w nocy i wybrał tych 12, to powodowało to, że chociaż oni do końca nie rozumieli, co Pan Jezus do nich mówi, to jednak ufali i wierzyli, że przy Nim trzeba wytrwać. Że On rzeczywiście ma słowa żywota. Jakże potem Pan Jezus to komplikuje. Komplikuje. Bo kiedy zasiadł ze swymi uczniami, kiedy pragnął jeść baranka tuż przed swoją śmiercią, kiedy mówi, że pragnąłem jeść tego baranka pierwej, niż bym cierpiał. I kiedy było po wieczerzy, wziął chleb, łamał i mówi, bierzcie, jedźcie, to jest co? Ciało moje. A to Pan wziął kielich i mówi, to jest kielich nowego przymierza. To jest krew nowego przymierza, która się za was wylewa. Niektórzy ludzie potem w chrześcijaństwie wzięli to w sposób literalny. Rzeczywiście, że w tym kawałku macy w jakiś sposób następuje przemiana i jest to ciało Pana Jezusa. Czy w tym winie jest krew Pana Jezusa? Ale my jako Europejczycy, patrząc z perspektywy 2000 lat na to, Nigdy tego nie zrozumiemy, jeżeli nie popatrzymy na to tak jak Żydzi. Chociaż apostołowie, uczniowie, przepraszam, i ci, którzy tam chodzili, się zgorszyli słowami Pana Jezusa, to trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie może mieli rację. Bo przecież w najbardziej dosłownym rozumieniu tekst ten zaleca, jak to się mówi, po prostu kanibalizm, który gdyby faktycznie Pan Jezus miał na myśli, to bez wątpienia przekreśliłby sens dalszej wiary w Niego i chodzenia za Nim. Dlatego chcąc jak gdyby trochę apostołów uspokoić, on łagodzi ton swojej wypowiedzi, chociaż jak powiedziałem, potem ją trochę skomplikował, ale mówi do apostołów: to Duch daje życie, ciało na nic się zda. Słowa, które do was wypowiadam, są duchem i życiem. A więc nie moje ciało, nie moja krew literalna, ale moja nauka, mój sposób życia, moja motywacja życia, to, że przyszedłem, aby czynić wolę tego, który mnie posłał, to was poprowadzi do żywota wiecznego. Choć konkretni słuchacze Jezusa mogli doznać szoku, i zresztą doznali tego szoku, słysząc Jego słowa. Lub mogli szukać pretekstu i szukali i znaleźli wymówkę, aby Go pozostawić i weń więcej za Nim nie chodzić. Aby nie nawrócić się od grzechu i przyjść do wierności. To jednak, kiedy analizujemy sposób myślenia Żydów, nie każde żydowskie audytorium by się tymi słowami Pana zgorszyło. Zareagowałoby w ten sposób. W Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale Pan Jezus mówi, że do tej pory to mówiłem wam przez przypowieści, przez podobieństwa, przez metafory. Ale teraz mówi, kiedy już było tuż przed Jego śmiercią, teraz będę do was mówił w sposób wyraźny, abyście mnie zrozumieli, abyście nie mieli żadnej wątpliwości. Żeby więc to zrozumieć, co Pan Jezus powiedział Żydom, musimy zacząć myśleć po żydowsku. Być może tak jak Piotr, który, jak mówiłem, może wówczas jeszcze do końca nie rozumiał, co Pan mówił, ale czuł, że tu przy Jego mistrzu są rzeczywiście słowa żywota. Mędrcy żydowscy analizowali cały Stary Testament, Nowy Testament. I kiedy w te księgi żydowskie się wczytamy, to między innymi Midrasz Rabba, który odnosi się do księgi Kohaleta, czy też jak niektórzy nazywają księga Ekklesiastesa, w tym kanonie jak gdyby tego nie ma, ale księga Biblia Tysiąclecia zawiera te apokryfy tak zwane. To tam jest użyte właśnie taka metafora, którą rabini nawiązują do słów potem Pana Jezusa. Ten Midrasz Rabba przytacza słowa rabinów z III i IV wieku naszej ery, gdzie mówią oni, że wszelkie wzmianki o jedzeniu i piciu w księdze Koheleta oznaczają torę i dobre uczynki. A więc kontynuując, niejaki rabbi Jona mówi, że dowodem na to najdobitniejszym jest też Księga Koheleta, 8 rozdział, 15 werset, gdzie tam mąż Boży, niektórzy uważają, że jest to księga, którą sam Salomon pisał o sobie, że nie ma dla człowieka lepszej rzeczy pod słońcem, niż aby jadł i pił i radował się, aby mu to w pracy jego towarzyszyło. Ta praca i do kresu dni jest tłumaczona jego życie i aż do grobu, gdzie rabini tłumaczą, że do grobu nie bierze się żadnego i nie jest potrzebny ani pokarm, ani napój. Dlatego w słowach tych pokarm i napój muszą oznaczać nic innego jak tylko Torę, a więc boskie prawo i dobre uczynki. Jeżeli w ten sposób popatrzymy na słowa Pana Jezusa, który powiedział tam do apostołów, że kto nie będzie jadł ciała mego, nie będzie pił krwi mojej, nie będzie miał żywota w sobie, to ten żydowski sposób myślenia pozwala nam w ten symboliczny sposób zinterpretować słowa pokarm i napój. Tak jak mówi, że to jest pokarm, to jest napój prawdziwy. A więc gdybyśmy mieli swoimi słowami powiedzieć, że na czym polega spożywanie więc ciała Syna Człowieczego? A więc oznacza przejęcie całości Jego sposobu postępowania i życia. To, co mówił, co głosił. Rabini tam mówią, że to jest Tora. Pokarm przedstawia Torę. A przecież w ciele swoim, w swoim codziennym życiu Pan Jezus przyszedł i przez 3,5 roku co wypełniał? Wypełniał Torę, wypełniał zakon. To on o sobie mówił, że nie mniemajcie, że przyszedłem, aby zakon co? Usunąć. Nie, ale przyszedłem, aby go wypełnić. I że wypełnię go w ten sposób, że nawet kreska ani jota nie przeminie, aż się to wszystko co? Stanie. Pan Jezus chce, mówiąc do nas, abyśmy jedli Jego ciało i pili Jego krew, chce, abyśmy żyli, czuli, myśleli i postępowali tak jak On. Tak jak On czuł, żył i postępował z tymi tysiącami, które wokół Niego i za Nim chodziły. I On mówi, że mocą Ducha Świętego, może jeszcze nie wówczas do apostołów, ale potem im mówi, że kiedy ja odejdę, to będzie dla was z korzyścią, bo Ojciec mój pośle wam Pocieszyciela, który was wprowadzi we wszelką prawdę i was uzdolni do wszystkiego, abyście żyli i postępowali tak jak ja, abyście tak jak ja z Ojcem jedno jesteśmy, żebyście i wy również ze mną, a tym samym i z Ojcem moim jedno stanowili. Podobnie picie Jego krwi to oznacza przejęcie Jego motywacji życiowej. A Jego motywacją życiową co było? To było złożenie siebie na ofiarę za cały rodzaj ludzki. Jego motywacją życiową było czynienie woli tego, który mnie posłał. Nie mniemajcie, że przyszedłem tu czynić swoją wolę, ale przyszedłem wypełnić wolę tego, który mnie posłał. A wolą Jego jest, jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł, Bóg chce, aby wszyscy ludzie, co? Zbawieni byli i do znajomości prawdy przyszli. To w tym wersecie wypełniła się wola Jego, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc złożenie siebie na ofiarę, a również przejęcie Jego życia, bo przecież życie jest we krwi, jak mówi Księga Kapłańska. A więc krew naszego Pana pokazuje sposób Jego życia, które wylewał każdego dnia za uczniów, ale również za cały rodzaj ludzki. Jeżeli w ten sposób popatrzymy na słowa, które powiedział tam i które Żydzi przyjęli, że to jest twarda mowa, bo twarda mowa, ale nie założyli, że mówił po żydowsku, że mówił w metaforze, którą niektórzy Żydzi potrafili zrozumieć, że mówił im przez podobieństwa. A nikt nie przyszedł do Niego i nie poprosił, Panie, wytłumacz nam. No wytłumacz, jak możemy Ciebie jeść, jak możemy pić Twoją krew. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego, ten Duch Święty, ta moc apostołów i przyszły Kościół, tych, za którymi się też modlił, o czym jeszcze dzisiaj powiemy, wprowadziła, że możemy dzisiaj te słowa rozumieć, że spożywanie ciała Jezusa Chrystusa i picie Jego krwi to jest po prostu naśladowanie Jego życia. Tak jak On złożył za cały świat swoje życie i siebie na ofiarę, tak my również to, co posiadamy, swoje ja, swoje ambicje, swoje cele, powinniśmy skierować na drugiego człowieka, na brata, na zbór, na siostrę, na swoich najbliższych. Nie mamy być egocentrykami, tylko patrzeć na siebie, ale On chce, abyśmy z siebie coś dali dla drugiego człowieka. On taki był. On przez te swoje życie pokazywał, na czym polega to spożywanie Jego. On, idąc przez ten świat, uczył nas kochać. Kochać i kochał do tego stopnia, że powiedział, że nie ma większej miłości nad tą, niż kto by życie położył za przyjaciela. I ja za was życie kładę. Czy my, już nie mówię o położeniu życia, ale teraz na siebie nieraz patrzę, myślę, że czasami Pan Bóg pragnie, abym z pewnych rzeczy może zrezygnował, a On będzie może błogosławił. Rozwiąże pewne nasze problemy jakieś. A jakże ciężko człowiekowi z jakichś drobnych, nieraz głupot zrezygnować. A być może Pan Bóg od nas tego wymaga. Nie być może, a na pewno. A więc uczył nas kochać. Uczył przebaczać. Przebaczać tak jak On. Czy bracia pożywamy Chrystusa? Czy potrafimy przebaczać, kochać tak jak On? Czy potrafimy spotkać się z celnikami i grzesznikami tak jak On? Nie gardzić ludźmi, ale im współczuć i rozumieć, że potrzebują pomocy, że są zagubieni, nieszczęśliwi w tym świecie, że sami nie dają rady, że potrzebują kogo? Lekarza. To On do faryzeuszów, którzy Go absolutnie nie rozumieli i wynosili się ponad ten prosty, zbiedzony motłoch, mówił, że wy uważacie, że jesteście zdrowi i wy rzeczywiście lekarza nie potrzebujecie. Ale ci wszyscy ludzie to potrzebują lekarza. Potrzebują dobrego słowa. Potrzebują przebaczenia. To nie sztuka przyprowadzić niewiastę, która grzeszyła, i ją zrazu ukamienować. Ale najpierw trzeba się zastanowić nad sobą, czy niż kamieniem rzucę, to czy ja, może nie tak strasznie, jak ta niewiasta, grzeszyłem, ale czy ja nie mam coś za skórą? Bo człowiek, kiedy na siebie popatrzy, jak tu niedawno żeśmy z Michałem rozmawiali, to co byśmy nie zrobili, to siebie zawsze co? Usprawiedliwimy. Zawsze jakąś wymówkę sobie znajdziemy. Zawsze będziemy starali się temu Panu Bogu pomóc, żeby nam wybaczył, bo były obiektywne warunki ku temu, żeśmy zbałaganili. Ale do drugiego brata, do drugiego człowieka, jakże często mamy ten kamień w ręku zaciśnięty. I dopiero Chrystusowej interwencji potrzeba jakiegoś pisania palcem na piasku, aby te kamienie z rąk naszych wypadły. Często jakże staramy się, czy nawet chcemy za byle co. Nawet często za to, że brat rozumie inaczej niż ja. To jest ciężką przeszkodą do tego, abyśmy do tego brata rękę wyciągnęli. A przecież tego Chrystus Pan nas nie uczył. On przecież nas uczył tolerancji, szacunku do drugiego człowieka. To przecież On do apostołów mówi, że kto nie jest przeciwko nam, to ten jest z nami. Jaki horyzont tolerancji? Kto nie jest z nami, ten nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. To On uczył, jeżeli potrafimy to w życiu czynić, to znaczy, że jemy Jego ciało, spożywamy Jego krew. Uczył nas, że błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich będzie Królestwo Niebieskie. To On może i nas ostrzegał, kiedy mówił do apostołów, że oto dwóch ludzi weszło do kościoła. Faryzeusz i celnik. I faryzeusz głowę podniósł do nieba i się modlił i dziękował: Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jako ten obdarciuch, ten nędzny celnik, grzesznik, że daję dziesięcinę, że wypełniam zakon. Ale ten drugi to nawet nie śmiał głowy do góry podnieść, tylko walił się w piersi i mówi: Panie Boże, Boże, przebacz mi, bo co? Bo jestem nędzny, grzeszę każdego dnia. Czynię nie to, co bym chciał czynić, tak jak my, tak jak apostoł Paweł, którego to tak bolało, którego, myślę, każdego z nas to boli, że każdego dnia czynimy nie to, co chcemy, a może nawet inaczej. Często chcemy, ale potem żałujemy. Potem żałujemy, że robiliśmy, ale tak naprawdę nie chcieliśmy tego zrobić. Bo takie jest całe nasze, te marne, ziemskie życie, że robimy nie to, co by się Panu Bogu podobało. Ale jeżeli chcemy mieć żywot wieczny, to mamy żyć i postępować jak Chrystus. Mamy spożywać to ciało. To Jego torę, która w Nim została wypełniona. Ten zakon, który kiedyś był twardy w przykazaniach, ale kiedy Pan przyszedł, to pokazał, że z tego zakonu wypływa nie twarde prawo, ale wypływa miłosierdzie, pokora. Być może w ten sposób ostrzegał nas Pan, bo później pyta, kto z nich wyszedł bardziej, co? Usprawiedliwiony. Ten celnik, czy? Widać, że ten faryzeusz też może nie był do końca zły, bo coś tam miał zasługi. Ale Panu Bogu bardziej się podobało te rozdarte serce. Ten duch, o którego, kiedy Dawid nagrzeszył, to później był tak rozdarty, że tak głęboko się modlił i pragnął w tym psalmie, że Boże, Boże, ducha nowego odnów we wnętrznościach moich. Nowego ducha stwórz, abym trwał przy Tobie. Te słowa Pana Jezusa dotyczące faryzeuszów i celników, one jak najbardziej dotyczą nas indywidualnie, ale mogą też dotyczyć i naszej co? Zbiorowości. Naszego zboru, naszych zborów. Bądźmy pokornymi w duchu. Przecież to wszystko, co mówił Pan Jezus, zapisał w Ewangelii świętego Łukasza w 6 rozdziale od 27 wersetu. I czynienie tego to jest nic inne, jak właśnie spożywanie Jezusa, Jego ciała i picie krwi. A cóż On mówił? Jeżeli do naszych bliskich jeszcze potrafimy okazać serce, radość, pomóc, wyciągnąć rękę, to przecież On czy czynił dobrze dla swoich bliskich? On, idąc przez to zakurzoną Palestynę, to zatrzymał się przy każdym, kto potrzebował pomocy. Nawet jak mówił do apostołów, abyście na drogę pogan i do miast samarytańskich nie wchodzili, bo to jeszcze nie ten czas i on to doskonale rozumiał. To kiedy setnik przyszedł do niego. Kiedy niewiasta Hananejska, która pragnęła i cierpiała, że jej dziecko choruje, przyszła do Pana i pięknie powiedziała, to Pan ją zbył, mówi, nie godzi się brać chleb i rzucać szczeniętom. Ale ona zachowała się nie tak jak Żydzi, którzy powiedzieli, twarda to jest mowa, któż jej słuchać może. Ona się uczepiła Pana. Uczepiła się tak jak ta niewiasta, której krew płynęła. Chociaż szaty. Ona Pana się uczepiła. Mówi, Panie, ale okruszki spadają. I te okruszki, ten okruszek mi jeden daj. I Pan dał nie tylko okruszek. Miłujcie nieprzyjaciołów wasze. Czyńcie dobrze tym, którzy was mają w nienawiści. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają. Temu, który by cię uderzył w policzek, nastaw mój drugiego, a temu, który by ci brał płaszcz i sukni, nie zbraniaj. I każdemu, który by cię prosił, daj, a temu, co twoje bierze, nie upominaj się. I co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż łaskę macie? Albowiem grzesznicy też właśnie tak czynią. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jakąż łaskę macie? Albowiem toż grzesznicy czynią. Owszem, powtarzam wam, owszem, miłujcie nieprzyjaciół wasze i czyńcie im dobrze i pożyczajcie nic, stąd się nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza i będziecie synami Najwyższego, albowiem on jest dobrotliwy przeciwko niewdzięcznym i złym. Pan jest dobrotliwy przeciwko niewdzięcznym i złym, bo Chrystus i za złych umarł, i za niewdzięcznych. Jak mówi Pismo, on za wszystkich śmierci skosztował. Przetoż bądźcie, bracia, miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono. Dawajcie, a będzie wam dano miarę dobrą, natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą na łono wasze, albowiem tąż miarą, jaką mierzycie, będzie wam zaś odmierzono. On mógł to powiedzieć, bo wszystko, co tu powiedział, to wykonał czy nie? Wszystko wykonał. I kiedy to wykonał, to mówiąc, żebyśmy jedli jego ciało i pili krew, to on pragnie, byśmy my to samo starali się czynić. Proste, ale jakże trudne. Proste, ale jakże trudne. Przecież on, jak mówi apostoł Paweł, on to wszystko przeszedł. On złem za złe nie odpowiadał. Jeżeli przyszedł do niego człowiek i Panie mówi, jeżeli chcesz, abym był uzdrowiony, to on nie powiedział, nie chcę. Tak, mówi, pragnę, bądź oczyszczony. Apostoł Paweł mówi, że my mamy takiego arcykapłana, który został skuszony we wszystkim na podobieństwo nas. Tak jak my życie swoje przechodzimy, Chrystus przeszedł przez te 33 lata. Oprócz grzechu, skuszony we wszystkim, oprócz grzechu. Potrafił płakać z płaczącymi. Tak, kiedy stanął przy grobie swego przyjaciela, Łazarza, kiedy widział płaczącą Martę i Marię, to nie udawał, że płacze. Tylko Żydzi, kiedy na niego patrzeli, to powiedzieli, naprawdę go co? Kochał. Radował się z weselącymi. Ja powiem wam, sobie potrafię Pana wyobrazić tam w Kanie Galilejskiej, kiedy wino rozmnożył, a rozmnożył mi to wino, kiedy mu już sobie podpili. To na tym weselu co? Żałoba panowała? Tam radość. Ja sobie tego Pana potrafię wyobrazić z rękami do góry w kółeczku, że razem z Żydami cieszył się i klaskał i tańczył. Bo taki był nasz Pan. stawiał się za tymi, którzy potrzebują pomocy. Nie tylko za obcymi, ale przede wszystkim za swoimi. Kiedy widział, że Piotr tonie. Nie tylko tam w momencie, kiedy go fale porywały, ale kiedy widział, że się Piotr zapędza. Kiedy mówi, że Panie, choćby się ciebie wszyscy, co? Zaparli. Ja na śmierć. A on mówi, Szymonie, szatan, co? Wyprosił, aby was przesiewał. Ale ja co robił? Ale ja prosił, żeby wiara twoja, co? Nie ustała. On nie tylko modlił się do Boga Ojca, aby tego Piotra Pan Bóg zachował w godzinę to pokuszenia. Ale potem on pierwszy rękę do niego wyciągnął i powiedział, Szymonie Jonaszowy, czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie naprawdę miłujesz? Panie, ty wszystko wiesz. To był nasz Pan. Troszczył się o swoich. A apostoł powie, kiedyście ze mną byli, to powiecie, czy cokolwiek wam co? Zabrakło. Potrafił współczuć. Był normalnym człowiekiem. I przez te 3,5 roku, czy 30, ale ostatnie te 3,5 lat życia swego, pokazał nam wszystko. Wszystko, co nam do zbawienia jest potrzebne. Dlatego potem apostoł Paweł w liście do Rzymian nam to wszystko przypomniał. Powiedział coś, 12 rozdział, cały 12, ale nie wszystko będę czytał. Co na pewno otrzymał od Pana. I jeżeli to znowu, tak jak nasz Pan, będziemy czynili, to na tym polega to, co Pan Jezus powiedział. Jedzcie z tego wszyscy, pijcie z tego wszyscy. Potrzebom świętych udzielający, gościnności naśladujący. Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują, dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nierozumiejący, ale do niskich się nakłaniający. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie. Żadnemu złem za zło nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Jeżeli można, ile z was jest ze wszystkimi ludźmi, co? Pokój miejcie. Nie mścijcie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. A jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozpalone, zgarniesz na głowę jego. Nie daj się zwyciężać złemu, ale zło dobrym zwyciężaj. I to jest jedzenie ciała Pana naszego Jezusa i picie jego krwi. Jakże prosta jest ta Ewangelia. Jakże prosta, ale jakże często zaczęli go ją ludzie komplikować. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza tam już na początku mówi i ostrzega go, jaką cię prosił, abyś został w Efezie, abym szedł do Macedonii. Patrzże, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli i nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonego rodzaju, które więcej sporów przynoszą niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy. Nie na dyskusjach, na filozofiach, na toczeniu bojów o coś, co nie potrafimy tak naprawdę udowodnić. Od początku to było. Lecz koniec przykazania jest miłość czystego serca i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. I to jest ciało i to jest krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. To chciał apostołom powiedzieć. Może wtedy, kiedy to mówił, nie do końca to zrozumieli. Ale kiedy w Dzień Zielonych Świątek otrzymali moc Ducha Świętego, to wszystko zrozumieli. I dlatego później zostawili nam Ewangelię, zostawili nam listy. A w tej jednej Ewangelii zostawili wspaniałą apostoł Jan jako jedyny. Opisał cudną modlitwę pańską, którą odczytam od 15 wersetu. Nie proszę, Boże, abyś wziął je ze świata, ale byś je zachował od złego. Nie są ze świata, jako ja nie jestem ze świata. Tu gdańskie mówi, poświęćże je wprawdzie Twoje i słowo Twoje jest prawdą. Inne tłumaczenia, i myślę, że trochę lepiej oddają, że uświęć je. Że my przez to, abyśmy, jeżeli rozumiemy to, co czycie jest, braćmy się dzisiaj dzielę, na czym polega spożywanie ciała i picie krwi Pana Jezusa, to ma nas co? Uświęcać, czynić lepszymi ludźmi. Abyśmy przez to też, tak jak On, czynili wolę. A ja poświęcam samego siebie za nie, aby oni poświęceni byli w prawdzie. On poświęcił siebie za apostołów. Ale tego też oczekuje od nas. Abyśmy my w swoim życiu poświęcali się jedni dla drugich. To być może o tym później apostoł Paweł mówi, że ja dopełniam ucisków chrystusowych na ciele swoim za Kościół. W ten sposób możemy budować społeczność. W ten sposób możemy rosnąć w siłę, jeżeli będziemy jeden o drugiego dbali, jeden drugiego szanowali, jeżeli jeden na drugiego nie będziemy się obrażali. Bo Pan nie prosił tylko za apostołami, ale Panie Boże, a nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. To my przez słowo apostolskie, żeśmy uwierzyli w tego, którego Bóg Ojciec posłał. Po to, aby było uczynione znajome imię Twoje i znajome imię uczynił. Aby miłość, którąś mnie umiłował, w nich była, a ja w nich. A więc miłość, bracia. Miłość nie poparta słowem, nie mową, ale uczynkiem. Paweł później pisał, choćby znał wszystkie proroctwa, wszystkie obrazy, figury, a miłości bym nie miał, nic nie jestem wart. Wiara przeminie, nadzieja przeminie, a coś, co nas powinno łączyć, przyciskać do siebie, to jest ta prawdziwa miłość Chrystusowa, którą On okazał względem swoich apostołów, ale którą też okazał względem nas, abyśmy kiedyś razem z Nim w Jego Królestwie usiedli za stołem radości, czego braćmy sobie życzę. Amen.